Radio o późnej porze. Cotygodniowa audycja o treściach katolickich i patriotycznych. Emitowana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo, Ontario. Na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519-886-9870 lub bezpośrednio na antenę 519-886-9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru. Wieczór Państwu, jak w każdą niedzielę o późnej porze. Witamy Państwa ze stacji radiowej FM 98,5 CKWR w Waterloo przy 375 University Avenue East w Waterloo przy prowincji Ontario. Drodzy Państwo, jak zwykle witają Państwa bardzo serdecznie.
Witam serdecznie ksiądz Piotr w tę niedzielę, piękną uroczystość Trójcy Przynajświętszej i zapraszam do słuchania naszej audycji.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Ireneusz Milczarczyk. Drodzy Państwo, taką piosenkę wybraliśmy na dobry początek. Warto posłuchać.
Ja widzę, ja chodzę, ja słucham, ja patrzę. Jakie dziś tłumy w naszym teatrze. Kupcy, bankierzy, obszarnicy zjechali wszyscy do stolicy. Radca z urzędu, sędzia z sądu, bogaci kupcy, jest ktoś z rządu. Skąd to się bierze, nie wiem skąd. Kupcy to kupcy, ale rząd. Jest piękny świat Ty jest interes i klient nasz brat. Szanownie witam moich braci. A brat jest ten, co dobrze płaci. Pani wygląda troszkę głodnie. A to jest teraz bardzo modnie. Żeby ugościć gości nam bliski, ja proszę darmo precle dla wszystkich. Bajgle, bajgle, precle, precle. Ja chyba głupi, ja rozum tracę. Ja darmo daję precle i mace. Nie taki głupi, to się opłaci. Zyskać, to trzeba najpierw stracić.
Łukaj w drze bubliczki, hej, sinkie, bejgiele, bilecce, bejgiele, no koj w twaj mil, iż tej
Skąd to się wzięło? Jak to się stało? Gości za dużo czy presli za mało? Jak to się stało? Nie wiem skąd, że dostał tylko pierwszy rząd. Presli za mało czy gości tyle? Każdy dostanie za rok, za chwilę. Jak to się stało? Nie wiem skąd, że dostał tylko pierwszy rząd. Jest piękny świat Ty jest interes i klient nasz brat. Szanownie witam moich braci. A brat jest ten, co dobrze płaci. Jest piękny świat Ty jest interes i klient nasz brat. Ja Państwu powiem słowo szczere. Oj, dzisiaj będzie dobry interes.
O mój wymarzony, o mój wytęskniony. Nie wiesz nawet o tym, że mała rebelia.
wyobraża.
Na rynku cały tłum, a w dali śni się mój weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz nawet o tym, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłata z oczu łzy.
Ja widzę, ja chodzę, ja słucham, ja patrzę, jakie dziś tłumy w naszym teatrze. Chłopcy, bankierzy, obszarnicy, wszyscy zjechali do stolicy. Możni panowie, piękne kobiety, złote pierścionki, toalety. A może to jest jakiś wyzysk? A na zachodzie ciągle kryzys. Szanowna pani, coś ci powie, gdy gryzę mój kawałek macy, to ja tak myślę w mojej głowie. Najgorszy interes lepszy od najlepszej pracy. Trzeba poruszyć inteligencję i już na koniec coś ci powiem. Trzeba coś małe wziąć za jedzenie. Od razu się poprawi zdrowie. Jest piękny świat, jest piękny świat, gdy jest interes i klient nasz tak. Szanownie witam moich braci, a brat jest ten, co dobrze płaci. Jest piękny świat, jest piękny świat, gdy jest interes i klient nasz tak. Ja państwu powiem słowo szczere, dziś będzie dobry interes.
Tak, drodzy państwo, bawił swego czasu Andrzej Rosiewicz w Opolu. To taka wspominająca piosenka.
Będzie mieć dobry interes?
Będziemy, no nie wiem, pajęcji nie mamy.
Może by nie po tej linii.
Ale na początek chciałbym podziękować tym, którzy postarali się mimo naszych programów radiowych wesprzeć nas, nie bardzo popularnych wśród społeczności. Tych, którzy nie bali się ukryć swoich biznesów i wspierali nas śmiało, nie myśląc, że narażają się na jakieś straty, i tych prywatnych, którzy, tak jak wczoraj pan Bogdan Adamczyk przyniósł do mojego domu $50 i przekazał na stację radiową. Jest to miłe i serdecznie dziękuję. Dla Bogdana będzie specjalna piosenka, cała audycja dedykowana jemu. Zresztą miło mi też powiedzieć pani Zofia Adamczyk, która się reklamowała w naszej audycji. Pierwsze, co uczyniła, również przekazała na stację radiową. Miłe to i dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie tym ludziom. A teraz już prosimy księdza Piotra.
Proszę państwa, dzisiaj celebrujemy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I oczywiście zadajemy sobie pytanie, kim jest Trójca Przenajświętsza? Jaka to tajemnica? Jak można ją do niej podejść? Jak można, że tak powiem, ją ugryźć? Chyba takim najpiękniejszym określeniem będzie to, które słyszeliśmy dzisiaj z ust samego Ojca Świętego, papieża Benedykta XVI, który mówi, że każdy z nas, z wierzących, ma w sobie Trójcę Świętą, ponieważ każdy z nas został zanurzony w chrzcie i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przyjął chrzest święty właśnie w imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego, w imię Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Drodzy państwo, tak niewiele rozum ludzki potrafi powiedzieć na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Wiemy, że w taki sposób Bóg daje się ludziom, prawda ta została nam objawiona przez Niego samego. Nasz umysł nie byłby w stanie do niej sam dotrzeć. Trudność polega na tym, że wszystkie rozważania oparte tylko na intelekcie, pozbawione wsparcia łaski, wcześniej czy później zostaną sprowadzone do jałowych spekulacji, buntu, niewiary, czy nawet kpiny. Wiara jest trwaniem u stóp tajemnicy i tylko akceptacja tej prawdy niesie w sobie wolność. Codziennie po wielokroć dotykamy tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Kreślony znak krzyża jest wyznaniem wiary w jej istnienie. Jest kluczem, który otwiera i zamyka dzień. Wprowadza i kończy każdą modlitwę. Sytuuje człowieka precyzyjnie w porządku stworzenia. to bolesne, że dla wielu z nas jest to znak pusty, nacechowany bezmyślnością i rutyną, bardziej wytrych niż klucz. Wykonany w pośpiechu, niedbale, traktowany jest nawet przez samych chrześcijan bardziej w kategoriach magicznego zaklęcia niż jako synteza credo. Wystarczy popatrzeć na ludzi wchodzących do kościoła, czy nawet przystępujących do komunii świętej, a może zwyczajnie stanąć przed lustrem i przyjrzeć się sobie. Jak zatem rozumieć znak krzyża, słowa, następujące po sobie gesty, aby nie były one falsyfikatem, ale czytelnym, chrześcijańskim podpisem? Oto dłoń wędruje do czoła. To symbol rozumu. Oświecony łaską umysł każe przyjąć za prawdę dobrą nowinę, że oto Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał uwierzyć prorokom i relacjom ewangelistów. Następnie ręka zmierza ku sercu. W rozumieniu biblijnym jest to miejsce, jakby środek decyzyjny, gdzie dokonuje się wybór wartości. Tutaj teoria staje się praktyką, treść zostaje wcielona w życie. Syn Boży staje się jednym z nas. Czyż można przejść obok tego obojętnie? Odpowiedzią powinny być nie tyle słowa, deklaracje, ile całe życie, postawa moralna, zaangażowanie apostolskie. Znaczenie ma też kierunek kreślonej linii. Przypomina, że ratunek przychodzi z góry. Człowiek sam z siebie niewiele może uczynić. Nie ma innego sposobu na zbawienie. Następnie dłoń wędruje na lewe ramię, potem na prawe. Lewa strona w sensie ewangelicznym symbolizuje stan ludzkiego upadku, grzechu, śmierci. Na sądzie ostatecznym po lewicy Jezusa staną ci, którzy skazali się na wieczne potępienie. Tu podkreślam, skazali się, nie Bóg skazuje, ale sam człowiek poprzez grzech i odwrócenie się od Boga sam skazuje się na wieczne potępienie. Chrystus sprawia, że to się może radykalnie zmienić. Dzięki Niemu, ofierze złożonej na Golgocie i porankowi zmartwychwstania, następuje zwrot ku życiu. Ale tak się stało, przypomina święty Paweł, musi umrzeć stary człowiek i narodzić się nowy. Konieczny jest chrzest. Przenosząc rękę na prawą stronę, wyznaję wiarę, że tylko Jezus może mnie wyzwolić z mojego grzechu i śmierci. W Nim jest zawarta pełnia prawdy o tym, kim jestem, w którą stronę powinno być zorientowane moje życie. Dzieje się to za pomocą Ducha Świętego, który ma moc uświęcenia, przemienienia. Jego przyzywam, Jego obecność głoszę. On mnie uzdalnia do przyjęcia prawdy o moim życiu. Niebagatelne znaczenie ma też kreślona w tym samym czasie linia pozioma. Symbolizuje horyzont, świat ludzkich spraw. Wyraża przekonanie, że zbawienie dokonuje się we wspólnocie ludzkiej. Nie da się iść do domu Ojca w pojedynkę. Człowiek nie jest samotną wyspą. Dla egoistów nie ma miejsca w niebie. Wreszcie całość potwierdza słowo Amen, czyli niech się tak stanie. Niech prawda o tym, że Ojciec, który posłał do ludzi swojego Syna po to, aby ich uratować, mocą Ducha Świętego dokonuje we mnie tych wielkich dzieł, które Bóg zapowiedział przez proroków. Drodzy słuchacze, jest to najprostsza wykładnia znaku krzyża. Jak wielkie bogactwo treści w sobie zawiera, jak ważną katechezę stanowi. Szkoda, że tak często o tym zapominamy. Oby dzisiejsza uroczystość stała się okazją do tego, by częściej zwracać uwagę na to, aby krzyż był rzeczywiście znakiem zbawienia, wyznaniem wiary w żywą obecność Trójcy Świętej, w życiu, a nie marnym wytrychem, który klucz tylko udaje. Jest to, proszę Państwa, niezmiernie ważne. Kiedy słyszeliśmy kilka miesięcy temu, Sąd Europejski, Trybunał Europejski kazał usunąć znak krzyża, krzyż z sali wykładowej jednej ze szkół. Gdyby nabrało to mocy prawnej, wtedy pewnie to prawo obowiązywałoby dla całej Unii Europejskiej, dla wszystkich krajów. To jest takie próbowanie tych wszystkich narodów. Oczywiście Włosi powiedzieli nie i we wszystkich możliwych miejscach zawiesili krzyże, ponieważ jest to naród przekorny. W tym znaczeniu, w bardzo dobrym znaczeniu. Kilkudziesięciu profesorów wyższych uczelni zaprotestowało przeciwko takiej wykładni Trybunału Europejskiego i skargę wysłało. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Proszę Państwa, mówiąc o Trójcy Świętej, myślimy o wspólnocie. Mówimy o relacjach, które istnieją jakby w sercu, we wnętrzu Trójcy Świętej. Mówię o relacjach posłania, iż Ojciec posyła Syna, Ojciec i Syn posyłają Ducha, który jest miłością. I wiemy o tym, że ta wspólnota Trójcy Świętej jest wspaniałą, doskonałą wspólnotą. Możemy powiedzieć, że komunikacja między osobami Trójcy Świętej jest perfekcyjna, jest doskonała. I drodzy Państwo, teraz pragniemy zaprosić do wysłuchania wspaniałego wykładu, jak zawsze wspaniałego, pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, który mówi o właśnie komunikacji, mówi o mediach we współczesnym świecie, no oczywiście myśląc o sytuacji polskiej, ale ta sytuacja w mediach przecież na całym świecie jest podobna. Zapraszam do naprawdę bardzo interesującego felietonu księdza profesora Piotra Jaroszyńskiego.
Głodny, duszą spokojną wstecz się nie oglądam za przeszłym życiem, które już nie wróci i w swej radości niczego nie żądam, tylko dziwuję się, że radość smuci. Boże, jestem w życiu jak ów gość wesele, niespodziewanie i nie odszedł głodny.
Drodzy Państwo, parę komunikatów. Doroczny piknik parafialny odbędzie się w niedzielę 20 czerwca w Domu Polskim. Zwracamy się z prośbą o donacje i fanty, które będą losowane na pikniku. To należy je dostarczyć do 17 czerwca. Fanty zbieramy, są w biurze parafialnym. Jest możliwość zareklamowania również swoich wyrobów na pikniku. Koszt stolika $50. Bardzo zachęcamy do kupna. To są organizatorzy, którzy prosili o przekazanie tego, że piknik odbędzie się 20 czerwca w niedzielę, już o 11 otwarcie bramy, o 1.30 uroczysta msza święta, wstęp $5 dla starszych, młodzież ma wstęp wolny, także jeszcze raz apelujemy i przypominamy o donacjach i o stolikach, które można wynająć dla swoich biznesów. Atrakcją tegorocznego pikniku jest występ zespołu TKM. Bardzo gorąco zapraszamy. Również 13 czerwca organizowany jest wyjazd na pielgrzymkę do Niagara of the Lake, połączony z uroczystą mszą świętą i składaniem wieńców w miejscach upamiętniających poległych żołnierzy Błękitnej Armii generała Hallera. Wyjazd 13 czerwca o godzinie 8.30 z parkingu przy placówce 412 Polsko-Kanadyjskiego Legionu przy Wellington Street i domu Polskiego Związku Polaków w Kanadzie w Cambridge. Zbiórka o godzinie 8, cena przejazdu $25. O więcej informacji prosimy telefonować do pani Lucyny z Sowy i to jutro już jest ostateczny termin, by zarezerwować te bilety. Bardzo prosimy, telefon do pani Lucyny 519-745-38-60, 519-745-38-60. A teraz już zapowiedziany felieton pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. Posłuchajmy, kto koordynuje antypolskie media w Polsce?
Czasem zastanawiamy się, kto koordynuje w naszym kraju te media, które są tak bardzo antykatolickie i antypolskie. Przecież musi być jakaś koordynacja, jeśli w tej samej nieomal sekundzie podchwytują jakiś temat i rozpoczynają swoją kanonadę. Raz będzie to atak na jakieś przedsięwzięcie, innym razem na jakieś środowisko, innym jeszcze razem przeciwko jakiejś osobie. Strzelają dzień i noc, wreszcie cichną, zmieniają temat, a potem znowu. Po głębszej analizie odnosi się wrażenie, jakby scenariusze pisane były na wiele dni, tygodnia, może i miesięcy lub lat naprzód. W pewnym momencie naciskają klawisz w komputerze i lecą zajadłe teksty, tłuste od agresji, podszyte zawiścią, nabrzmiałe wściekłością. Czasem aż nie chce się wierzyć, że tak mocno można nienawidzić Polski i Kościoła. A jednak można. Z jednej strony trąbienie wszemi wobec, że jesteśmy wolni, że Polska jest niepodległa, z drugiej zaś śledzenie z precyzją jastrzębia wszelkich zdrowych i szlachetnych objawów polskości, by je dusić w zarodku. Media krążą nad Polską i wypatrują z wysokości sputników, gdzie spaść, by zatopić szpony w ofierze i ją roznieść po mediach całego świata, przylepiając różne łatki lub wprost obrzucając wyzwiskami. A potem fetują zwycięstwo. Radio Maryja nie dostanie na geotermę. Co za szczęście! Widzicie Państwo, jak się cieszą? Cieszą się z tego, że można podciąć polską inicjatywę, że Polacy znowu nie rozwiną swoich skrzydeł. I robią to w sposób tak obłudny, że każą Polakom cieszyć się razem z nimi, bo ich zwycięstwo ma być zwycięstwem całego narodu. Swoją drogą jest zastanawiające, że te antypolskie działania nie są ukrywane w cieniu, ale w tak ostentacyjny sposób fetowane, jakby wszystko było w porządku, jakby rzeczywiście udało się odsunąć jakieś wielkie zagrożenie od naszego kraju, bo największym zagrożeniem mają być sami Polacy. Dlaczego robią to aż tak głośno? Co to są za metody? To są gesty skierowane nie do Polaków. To są gesty bałwochwalcze, kierowane pod adresem kogoś innego. Polacy bowiem mają obecnie taki ustrój polityczny, że rządzący wówczas, gdy są u władzy i mają odpowiednią większość parlamentarną, mogą robić wszystko, co im się żywnie podoba. Są poza zasięgiem narodu. Mogą całkowicie rozsprzedać Polskę, mogą nas całkowicie zubożyć i oddać w niewolę. Gdy doszli do władzy i to odkryli, nabrali pewności siebie, która przerodziła się w butę. A im bardziej muszą korzyć się przed obcymi, tym bardziej odgrywają się na narodzie polskim. Dlaczego jednak ogół społeczeństwa tego nie widzi? Dlatego, że ta forma dyskryminowania rodzimych inicjatyw dokonuje się przez wzniecanie zawiści jednych przeciwko drugim na zasadzie reakcji „a dobrze mu tak”. Jest to możliwe wówczas, gdy społeczeństwo ubożeje, bo wtedy powiększa się zawiść. Komu wiedzie się coraz gorzej, najpierw patrzy, czy aby innym nie wiedzie się lepiej. A jeśli tak, to całą swoją złość lub żal kieruje nie na tych, którzy z racji posiadanej władzy są odpowiedzialni za pogarszającą się sytuację, ale na tych, którym powodzi się lepiej lub którzy tak łatwo się nie poddają. I dlatego właśnie w Polsce trwa obecnie tak przedziwny proces zarazem ubożenia i antagonizowania społeczeństwa. Aby to zrozumieć, trzeba widzieć współgranie tych dwóch elementów. Władza nie może dopuścić do zjednoczenia się wszystkich, którzy odczuwają i rozumieją, na czym polega proces wywłaszczania nas z naszego dziedzictwa materialnego i duchowego. Dlatego szukają ofiar, na które można napuścić jakikolwiek odłam społeczeństwa. Niech atakują, niech się bronią, niech się zagryzą. Coraz częściej słowo Polak lub Polacy brzmi w ustach polityków i dziennikarzy jako synonim tubylców, których się mierzy, waży, a następnie sprzedaje lub ucisza. Mierzy się ich nastroje, waży preferencje polityczne, sprzedaje się jak gastarbeiterów, ucisza jako patriotów. Nad świadomością wydarzeń aktualnych pieczę sprawują media, nad pojmowaniem przeszłości czuwają ministerstwa. Przyszłość, choć zaplanowana, ma być zakryta, ma zaskakiwać, ma rozpalać nadzieję i budzić strach, a nawet przerażenie. Bo masom nie można popuszczać. Mają pracować, płacić, spać i bać się. Więc masy trzeba straszyć, pokazując jak najwięcej nieszczęść, wypadków, zbrodni, wyciąganych z najdalszych krańców ziemskiego globu. Morderca i zboczeniec to dzisiejsi bohaterowie wielu mediów. O nich się mówi, o nich się pisze, ich się pokazuje, a właściwie medialnie eksploatuje do granic możliwości. Mają straszyć i zatruwać społeczną atmosferę, bo strach poraża, odbiera przytomność umysłu, żeby nie widzieć i nie rozumieć całości. A jaka jest ta całość? Ona została zaplanowana wcześniej, niż się to oficjalnie podaje, gdy wymienia się powojennych chrześcijańskich demokratów jak Adenauer czy Schumann. Nie bądźmy naiwni. Jeden z naszych znakomitych historyków opracował kiedyś krótki, ale jakże interesujący i zarazem proroczy tekst, gdzie możemy przeczytać, cytujmy, z Ligi Narodów wyrośnie jakieś nadpaństwo. Państwo nadnarodowe z władzą wykonawczą, prawodawczą i sądową, z kodeksami karnymi, cywilnym i kodeksem procedury. Będą do owego parlamentu wybory bezpośrednie. Będzie bank międzynarodowy, będzie jednolita moneta, która ułatwi państwom spłatę długów. Przecież to już jest właściwie sfinalizowane, tyle że autor tekstu, Władysław Konopczyński, pisał o tym w roku 1925. Budowane jest to nadpaństwo zgodnie z planami sprzed prawie 100 lat, które z chrześcijaństwem niewiele mają wspólnego, a nawet, jak czytamy, siły, które za tym stoją, cytujmy, dążą do równości, braterstwa, wolności, a po drodze niszczą dotychczasowe podstawy ustroju społecznego, rozkładają i kruszą państwo narodowe, kują na jednostkę pęta bezwzględnego kolektywizmu. W niektórych szczegółach się różnią, ale jedno uczucie łączy je nierozerwalnym węzłem. Jest to nadludzka nienawiść do religii. I tu chyba leży klucz do całości, a nie w pobożnych, choć naiwnych planach tak zwanych ojców założycieli. Bo dziś realizowany jest inny plan. Plan mocarstwa, które Konopczyński nazywa mocarstwem niewidzialnym. Szczęść Boże.
Rwę co tchu do stracenia ich chwil, bo tak samo jak wczoraj i dziś otoczyli nas, otoczyli. Zaraz zaczną bezkarnie w nas bić. Spoza drzew już łomoczą dwór rurki. Tam myśliwi chowają się w cień. W mokrym śniegu miotają się wilki. To nie wilki już, to żywy cel. Obława gra na wilki, gna obława. Na wolne dzikie, na baziory i szczeniaki. Uja nas swora i krzyczą naganiacze. Na śniegu krew czerwone piętna znaczy. Najemnicy, żadnej szansy ni cienia. Ale nie, ale ręka nie zadrży. Naszą przestrzeń zamknęli czerwienią. Na pewniaka walą jak w tarczę. Wilk nie może naruszyć granicy. Od szczeniaka przeklęty nasz los. My wilczęta staliśmy wilczyce. Od tej pory granica jest w nas. Obława gna na wilki, gna obława. Na wolne dzikie, na pasiowe i szczeniaki. Ujada swora i krzyczą naganiacze. Na śniegu krew czerwone piętna znaczy. Mamy mocne nogi i szczęki. Przewodniku, dlaczego więc? Mów, my zaszczuci, zagonieni, przelękli. Czemu nie próbujemy za sznur? Wilk nie może, nie potrafi inaczej. Resztę znasz, oto zbliża się kres. Właśnie ten, co mnie sobie upatrzył, broń podnosi i bierze na cel. Obława gna, na wilki gna obława. Na wolne dzikie, na baziory i szczeniaki. Ujada swora i krzyczą naganiacze. Na śniegu krew czerwone piętna znaczy. Ale ja z powinności kpię sobie. Skoro każe tu zdychać, czort z nią. Przeskoczyłem i słyszę za sobą. Jak nie leżą, dziwią się, klną. Rwę co tchu do stracenia niechwili. Dzisiaj też, lecz inaczej niż wczoraj. Otoczyli nas, otoczyli. Ale już nie dopadnie mnie swora. Obława gna, na wilki gna obława. Na wolne dzikie, na baziory i szczeniaki. Ujada swora i krzyczą naganiacze. Na śniegu krew w czerwone piętna znaczy.
Proud to be the region's number one community station and the greatest music of all time.
On FM 98.5 CKWR.
Incon Tax Service, Zofia Damczyk, oferuje profesjonalne usługi w zakresie rozliczenia podatkowe, personalne, biznesowe, korporacyjne, prowadzenie księgowości. Sprawozdania finansowe GST, PST, WSIB, payroll, odwołania oraz sprawy sporne z Revenue Canada. Konsultacje w zakresie prawa podatkowego, porady w zakresie emerytur krajowych i zagranicznych. Biuro czynne od 9 do 21 codziennie, a w soboty od 9 do 18. Adres 45 Bentley Crescent, Kitchener, Ontario. Telefon 519 749 0842. Income Tax Service Zofia Damczyk. 45 Bentley Crescent, Kitchener, Ontario. Telefon 519-74-90842. 749-0842. Na sprzedaży i wyceny nieruchomości skontaktuj się z Zofią Milczarczyk z Royal LePage Scarf. Wiedza i ponad 10-letnie doświadczenie Zofii oraz codzienna współpraca z adwokatem i bankami pozwolą uniknąć niepotrzebnych napięć i kosztownych niespodzianek. Proszę dzwonić. O każdej porze z pełnym zaufaniem. Telefon do biura 519-747-2040. Telefon domowy 519-880-8288. Adres poczty elektronicznej milczarczyk@rogers.com.
Jestem kawałek podłogi.
Prosimy, Janek Mazurusz.
Papież Benedykt XVI wybiera się z pielgrzymką na wyspę Cypr, tam gdzie święty Paweł podczas swojej pierwszej podróży misyjnej zakładał kościoły. Jednak święty Paweł nie wspomina w swych listach o tej pierwszej podróży. Dowiadujemy się z niej o niej z 3 i 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Na podstawie tych źródeł można odtworzyć prawdopodobny przebieg podróży. Także pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła przypada na lata 46-48. Jest opisana właśnie w tym 13 i 14 rozdziale. Rozpoczęła się i zakończyła w Antiochii. Antiochia to było bardzo duże miasto, trzecie miasto w Imperium Rzymskim po Rzymie i Aleksandrii. Wtedy mieszkało około 600 tysięcy ludzi. Obecnie są tylko Gruzy. Także zaczęło się wszystko w Antiochii. I w całości odbyła się ta podróż na terenie Cypru, gdzie niedługo będzie papież, i Azji Mniejszej. Podczas tej podróży Paweł głosił dobrą nowinę najpierw Żydom, jednak okazało się, że przyjmują ją także poganie. Pierwsza podróż misyjna rozpoczyna się, jak powiedziałem, w 1946 roku. Biorą w niej udział Barnaba i Jan Marek, misjonarze, i oczywiście święty Paweł. Wyruszają z tej Antiochii Syryjskiej, pokonują odcinek około 25 km pieszo i docierają do portu w Selucei. Stamtąd drogą morską, płynąc przez blisko około 90 km, docierają na wyspę Cypr. W trakcie tej wyprawy Paweł, wtedy jeszcze był nazywany jako Szaweł, nawraca czarownika Elimasa i od tego momentu właśnie występuje w Dziejach Apostolskich już nie jako Szaweł, ale Paweł. Z Cypru pochodził Barnaba i to też mogło zaważyć o decyzji wyboru właśnie tej krainy jako pierwszego terenu misyjnego. Jak podają Dzieje Apostolskie, na Cyprze apostołowie odwiedzają miasto Salaminę, gdzie rozpoczynają działalność w synagodze. Następnie udają się do Pafos, gdzie również głoszą Ewangelię. Z Cypru apostołowie udają się do Perge, w Pamfibii. Tam też odłącza się od Pawła i Barnaby Jan Marek, który wraca do Jerozolimy. Tu się może zatrzymam się na chwilę na tej wyspie Cypr. Święty Paweł przeszedł od północy na południe przez tą wyspę, jak obliczyłem, około 250 km. Także z Pergę misjonarze udają się do Antiochii Pizyjskiej, to jest drugie miasto o nazwie Antiochia. I droga ta miała trudny charakter, ponieważ trzeba było przejść przez masyw górski. Działalność apostołów w Antiochii rozpoczyna się znowu od synagogi. Wiele osób przyjmuje ich nauczanie z ogromnym entuzjazmem, ale spotykają się też z krytyką niektórych Żydów. To sprawia, że muszą opuścić Antiochię. Zanim to jednak nastąpiło, apostołowie kierowali orędzie do pogan, dawali świadectwo o Jezusie i podejmowali tematykę usprawiedliwiania z grzechu przez wiarę. Ikonium to kolejne miejsce głoszenia Ewangelii. Dzięki działalności Pawła wielu Żydów i pogan się nawróciło. Niestety ci, którzy nie przyjęli ich nauki, podburzyli wielu, także chciano świętego Pawła i Barnabę ukamienować. Dlatego misjonarze zrezygnowali z dalszej działalności w tej miejscowości i udali się do Listry. No i teraz w tym mieście, Listrze, podobnie jak tydzień temu opowiadałem, przy drodze siedział pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia. Tutaj ewangelista nie podaje, ile ten człowiek miał lat, bo tamten w Jerozolimie miał lat 40, ponad 40. Także ten w Listrze także nigdy nie chodził. I słuchał przemówienia Pawła, apostoł patrząc na niego uważnie, widział, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. I święty Paweł zawołał głośno: stań prosto na nogach. I ten kaleka wstał i zaczął chodzić. Gdy ludzie to zobaczyli, zaczęli krzyczeć po likaońsku: bogowie przybrali postać ludzi. Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem. Listra była to bardzo biedna miejscowość właśnie w tym kraju Likaonia. Dlatego mieszkańcy nie znali, przepraszam, języka greckiego i krzyczeli w ich języku tym likaońskim. Paweł, jak wiemy, pochodził z Tarsu i znał dobrze język grecki i hebrajski. Jak ludzie krzyczeli, że są bogami, Paweł tłumaczył, że jest tylko człowiekiem. I po jakimś czasie nadeszli Żydzi z Antiochii i Ikonium. Zaczęli podburzać tłum i ukamienowali Pawła. Wynieśli za miasto, sądząc, że już nie żyje. Jednak Paweł podniósł się i poszedł z Barnabą następnego dnia do Derbe. Święty Paweł w listach wspominał, że nosił blizny na ciele. Bito go rózgami, przypalano ogniem, kamienowano, a on szedł dalej i nauczał o Jezusie. Przebył, jak obliczono, około 16 tysięcy kilometrów, płynąc statkiem, a także idąc pieszo na lądzie. Tyle na temat podróży świętego Pawła i jeszcze może tutaj z dwie minutki o Janie Marii Wianney, bo już kończy się rok kapłański, i Jana Maria Wianney, proboszcza z Ars, który często modlił się przed obrazem świętej Filomeny, która poniosła śmierć męczeńską w roku 302. Miała zaledwie 13 lat. Pochodziła z greckiej rodziny z Macedonii. Przybyła do Rzymu z rodzicami. Ojciec jej był zarządcą prowincji. Zginęła za panowania Dioklecjana. Był to jeden z największych prześladowców chrześcijan w tamtym czasie. I 24 lub 25 maja 1802 roku w Rzymie po 1500 latach odkryto grobowiec z napisem Pax cum Filomeno. Ale na ten temat może za tydzień powiem, tylko jeszcze na koniec chciałem podać kilka słów, jakie wypowiedział święty Maria Wianney. Między innymi powiedział: gdy się miłuje, cierpienie przestaje być cierpieniem. Powiedział także: im więcej od krzyża uciekasz, tym więcej ciebie przywala. Powiedział także: tyle tylko waszego bogactwa, ile zaufania w boską opatrzność. Jeszcze na koniec jedno powiedzenie, chyba najważniejsze. Bóg zawsze jest wszechmocny i może cuda czynić, lecz przeszkadza temu brak wiary u ludzi. Dziękuję za uwagę.
Jeśli ktoś nie wiadomo kto, czy on wróg, czy on brat, czy swat, nie wyczujesz od razu w mig, czy on dobry, czy zły, zaryzykuj i w góry weź, nie zostawiaj samego, leć jedną liną się z takim zwiąż, wtedy pojmiesz, w czym rzecz. Zaryzykuj i w góry weź, nie zostawiaj samego, lecz jedną liną się z takim zwiąż, wtedy pojmiesz, w czym rzecz. Jeśli chłopak od razu zmiękł, zaraz w krzyk, zaraz wracać chce, ledwo poczuł pod stopą lód, potknął się i chce w dół, wtedy wiesz, że to obcy ktoś. Nie zatrzymuj, lecz przepędź go. Nie dla takich jest granic szczyt, nie pamiętaj w nikt. Wtedy wiesz, że to obcy ktoś. Nie zatrzymuj, lecz przepędź go. Nie dla takich jest granic szczyt, nie pamiętaj w nikt. Gdy nie skomlał, nie skarżył się, choć pochmurny i zły, lecz szedł. I gdy nawet odpadłeś ty, to on drżał, ale trwał. Jeśli z tobą jak w dym tak gnał, a na grani się śmiał, wiesz, że możesz zaufać mu, tak jak sobie byś mógł. Jeśli z tobą jak w dym tak gnał, a na grani się śmiał, wiesz, że możesz zaufać mu, tak jak sobie byś mógł.
Chcieliśmy Państwu przedstawić kolejny nietypowy i nigdzie nie spotykany w polskich mediach felieton, właściwie wypowiedź pani Elżbiety Barys na kongresie Przymierza. Prosimy posłuchać uważnie, wyjaśniający wiele spraw. Elżbieta Barys.
Oko wszystkich państwa, o kondycji państwa decyduje po pierwsze gospodarka, o kondycji ekonomicznej państwa decyduje gospodarka i finanse publiczne. Tak się składa, że w tej chwili niestety
nie ma.
Poprzez to różne organizacje finansowe międzynarodowe powiązane niestety także z finansjerą masońską decydują o państwach, o ich kondycji, o ich możliwości spłaty długów. Istnieje, proszę państwa, taki bank, który się nazywa Goldman Sachs, który operuje na całym świecie, zarządza długami państw i między innymi patrząc na sytuację grecką, w tym państwie zarządzał również długiem Grecji. Doprowadził do bankructwa tego państwa. Następnymi państwami, które niestety mogą spodziewać się podobnej sytuacji, to jest Portugalia i Hiszpania. Musimy także spojrzeć na nasze państwo, jak my wyglądamy w tej sytuacji. Proszę Państwa, my wypracowujemy w ciągu roku 1 200 000 000 000 produktu krajowego brutto. Jesteśmy w sytuacji takiej, że wyprzedzamy na głowę mieszkańca tylko Rumunię i Bułgarię. Reszta państw jest powyżej tej kwoty. Średnia unijna, proszę Państwa, to jest 160 euro na głowę. My mamy 56 euro i mówi nam się, że jesteśmy zieloną wyspą. Jakie jest niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o finanse publiczne w roku następnym? Otóż w roku następnym rząd Platformy Obywatelskiej zamierza wpuścić na nasz rynek tenże bank Goldman Sachs, który będzie pierwszym dealerem obligacji państwowych. To znaczy, jeżeli państwo emituje obligacje pokrywając deficyt budżetowy, sprzedaje je nie tylko obywatelom, bo część sprzedaje obywatelom, ale część sprzedaje tak zwanym pierwotnym dealerom. Wśród tych pierwotnych dealerów są głównie banki zagraniczne. A w przyszłym roku już wpisanym na listę tych dealerów jest Goldman Sachs. Także musimy się spodziewać tutaj, że wpływ tej instytucji finansowej będzie bardzo duży, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Jak przedstawia się w tej chwili dług Polski? Jeżeli powiedzieliśmy sobie, że wypracowujemy 1 200 000 000 PKB, to dług Polski w tej chwili wynosi 933 000 000, czyli zbliża się do tej granicy niebezpiecznej. To jest łącznie, to jest z danych NBP. Także to wszystko Państwo możecie sobie sprawdzić. Także drugi samorządów i także dług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to wita. Proszę zważyć, że jesteśmy bardzo blisko poważnej sytuacji. Bardzo blisko, to już nie jest zabawa. Natomiast co robimy z gospodarką Polski? Otóż gospodarkę eliminujemy przemysł. Ewidentnie eliminujemy przemysł. W tej chwili, proszę Państwa, plan Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli pana ministra Grasia, dotyczący prywatyzacji, ogłoszony na stronach tego ministerstwa, zapowiada w zasadzie prywatyzację wszystkiego łącznie z zasobami geologicznymi i górniczymi. Wszystko, proszę Państwa, co się rusza, do 2011 jest ten plan założony, będzie sprzedany. I to są instytucje finansowe, czyli także PKO BP, PZU.
Już sprzedali.
Proszę Państwa, wszystkie giełdy rolno-spożywcze, cały postęp biologiczny, któryśmy się dopracowywali przez lata w rolnictwie. Cały postęp biologiczny. Nafta, gaz, bo PGNiG również jest do sprzedaży. Nafta, gaz, kopalnie. To jest wszystko na tych stronach. Tam jest cały wykaz przedsiębiorstw, które będą sprzedane w tej chwili. I wiecie Państwo, jak one będą sprzedawane?
Za 5%.
Nie, nawet oni to nawet wprost piszą. To nie jest tak, że na przykład negocjuje się z firmą, wyrobi się jakąś wycenę sensowną, w jaki sposób się to sprzedaje. Będzie sprzedawane akcje na aukcjach. Ile kto da? Ile kto da? I to jest tam zapisane w tym planie. W tym planie jest to zapisane. Także musicie Państwo mieć świadomość, że jeżeli w tej chwili odpuścimy, to już faktycznie nie będzie co specjalnie zbierać. Nie będzie co zbierać. cała farmacja, czyli wszystkie pompy idą do sprzedaży. To, co mogliśmy jeszcze produkować, te leki, które wyszły na kraj, one wszystko, wszystko pozostanie sprzedane do 2011 roku, czyli jeszcze będzie Platforma Obywatelska przy władzy. Także nie wiem, czy hasło do dymisji nie jest wskazane. Do dymisji, proszę Państwa, za to, co się zdarzyło. Ja jeszcze chciałam powiedzieć teraz kilka słów o tym, co się w ogóle dzieje. Co my jakby nie widzimy, bo widzimy w państwach jakieś rządy z jakichś ugrupowań, prawda? Ale kto tym wszystko steruje? Dlatego, że to jest istota. To jest istota i to musimy rozpoznać. To musimy rozpoznać, żeby mieć świadomość, z kim walczymy. I nie dzielić się, proszę Państwa, bo masonerii zależy na podziale ludzi. I jak ludzie są skłóceni, oni najbardziej wtedy potrafią działać. Najlepiej. Najlepiej im się działa. Jak ludzie są skłóceni, budują tak duże organizacje międzynarodowe w różnych dziedzinach życia, bo to nie tylko zajmują się sferą medialną. Myśmy byli w błędzie. Jest taka organizacja paramasońska Zielony Krzyż, która zajmuje się ekologią, tak im się to wydaje. Ale oni się zajmują ekologią z tej strony, jak robić pieniądze na tym. I stąd mamy te globalne ocieplenia, te wszystkie historie, które nam się wciska, pyłki tam, prawda, które fruwają i bzdury, które nam się opowiada i wtłacza się nam do mózgu. Także musimy wiedzieć, gdzie leży ten gruch. Na przykład prezydent Mościński poradził z tym sobie szybko. Napisał krótki dekret na jedną kartkę. Zakazał funkcjonowania w polskim państwie pod groźbą więzienia przyletniego. Do dzisiaj, proszę Państwa, obowiązuje ten przepis.
Podobno nie.
Ale jak ja miałam proces w Poznaniu z wielkim mistrzem Loży Narodowej Polskiej, ponieważ udało mi się wygnać go z Poznania, to proszę Państwa, co sąd orzekł? Sąd orzekł tak, cytuję. Sąd wie, że taki przepis obowiązuje, jak dekret 38 roku, ale teraz jest inna rzeczywistość. Kropka. I proszę Państwa, i na przykład Norwegia poradziła sobie to w też elegancki sposób. Tam nikt nie może być przy władzy przez masonę. Nie może, był minister zdrowia, który natychmiast musiał opuścić, jak weszła ta ustawa. Przecież. I to teraz w tych czasach taki przepis wszedł. Anglia próbuje się chronić, ale niestety wpływy już są tak mocne, że to państwo nie jest w stanie prawnie tego uregulować. Natomiast, proszę Państwa, moja pierwsza interpelacja w Sejmie na temat masonerii od przedwojnia spowodowała taki szum i taki rozdźwięk, schowana została bardzo głęboko przez marszałka króla do szuflady i dopiero, żeby nie medialnie opublikowanie tego i pokazanie, co to jest, no to dostałam odpowiedź na koniec kadencji, że to prawda, oni akurat nie tak funkcjonują jak trzeba, a funkcjonują wbrew polskiej konstytucji, tej obowiązującej, wbrew artykułowi 13, który zakazuje funkcjonowania stowarzyszeń tajnych.
Podleni, niepodlegli, pełni wiary w sny prorocze. Ani żeśmy się spostrzegli, jak kolejny minął roczek. Komuniści w awangardzie to bezczelne święte krowy. A nas drażni coraz bardziej świat czerwony i różowy. Plują na nas różne hieny, oskarżają o nienawiść. ale my się nie złamiemy i będziemy twardzi prawi. Splugawili nam mogiły ci z bolszewickiego raju, ale jeszcze starczy siły na odbudowanie kraju. Zdrajców osądzimy ostro za lewacką niegodziwość. To nie żadne oszołomstwo, to normalna sprawiedliwość. Tylko proszę, Panie Boże, Boże, głosem Twych obywateli, choćby było jak najgorzej, nie daj wrogom nas podzielić. Tylko proszę, Panie Boże, głosem Twych obywateli, choćby było jak najgorzej, nie daj wrogom nas podzielić.
Wielu z nas pamięta pana Zygmunta Wrzodaka, bo to jeszcze jego wypowiedź, którą warto, myślę, posłuchać.
Teraz zabierze głos pan poseł Zygmunt Wrzodak.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, też miałem mówić o prywatyzacji majątku narodowego. Wiele powiedzenia na ten temat, ale należałoby wiele rzeczy uzupełnić i przede wszystkim robić wszystko, żeby przeciąć tą procedurę wyprzedaży Polski. Zlikwidowano, sprzedano lub ukradziono wręcz około 2,5 tysiąca polskich firm, małych, dużych, średnich, różnych. Wiele znanych rzeczy, które zrobiono, zrobiły to rządy, praktycznie wszystkie. Pomija się pewne rzeczy celowo, żeby jeden rząd wychwalić, drugi zgadzić. Przy moich analizach, które analizuję każdą prywatyzację, wynika, że każdy rząd miał swoje 5 minut prywatyzacji. W cudzysłowie oczywiście to wszystko mówię. Proszę państwa, największą szkodę w systemie majątku narodowego zrobiła koalicja Akcja Wyborcza Solidarność, czyli tak popularny IWS i Unia Wolności. Unia w niewoli, jak to woli. Tak to, proszę państwa, wygląda. Chcę państwu powiedzieć, że obsługa długu publicznego, jak również wartość sprzedanego, ukradzionego lub upadłego majątku narodowego waha się w granicach 1 200 000 000 000 złotych. 1 200 000 000 000 złotych. Tyle Polska straciła od 90 roku, licząc te wszystkie rzeczy, poprzez dług publiczny, obsługę długu publicznego, to jest kwota około 450 miliardów złotych. Wystarczy sobie tylko każdy jeden budżet przeanalizować, zobaczyć, ile pieniędzy jest na obsługę długu publicznego. Tam jest zapisane 40 miliardów, 30 miliardów, 50 miliardów. Sumując to przez tyle lat, daje to kwotę blisko 500 000 000 złotych. Wartość tych wszystkich firm, które nam ukradły, jest około 600-700 bilionów złotych. Proszę zauważyć, że polskie huty stali stały sprzedane za 360 milionów złotych, a rząd sprzedał najpierw 65% udziału za 6 milionów złotych. Przyszedł rząd AWS-u, przepraszam, PiS-u, nie celowo się przejęzyczyłem, i dokończył tą prywatyzację, sprzedając 25% polskich podstawy za 354 miliony złotych. 2200 hektarów ziemi. Tyle hektarów ziemi w Krakowie, Zawierciu, w Katowicach. Tyle ziemi sprzedano.
Gdzie się dało?
Proszę państwa, inny rząd, który by byłby po polsku myślący, to nie sprzedawałby te 25% udziału w polskich podstawach, nie dokończyłby tej prywatyzacji złodziejskiej, tylko by unieważnił tamtą prywatyzację. Każdy normalny rząd. Niestety, ale w tamtym rządzie też się nie uzyskało żadnego wsparcia. Ja bardzo walczyłem o unieważnienie prywatyzacji PZU, gdzie wielką rolę odgrywał Buzek, pan Marcinkiewicz i wielu innych. I proszę Państwa, jak tu wspomniane było, że, pan, że firma, że bank Goldman Sachs jakby zakłada kaganiec w całym światu na obsługę długów publicznych, tak samo i w Polsce zakłada, ale ma swoich agentów. Oni by nie byli na tyle silni, gdyby nie kupowali swoich sprzedawczyków własnych narodów. Jednym z takich sprzedawczyków jest niejaki premier rządu pisowskiego o nazwisku Marcinkiewicz Kazimierz.
Zgadza się.
Proszę Państwa, taki człowiek razem z tą swoją kochanicą powinien być natychmiast aresztowany, jeżeli wjeżdża to na terytorium Polski. Proszę Państwa, on taką szkodę wyrządza Polsce, że to jest proste do pomyślenia. Sprzedaje wszystkie dane, które nabył jako premier Rzeczypospolitej. Ma wiedzę ogromną. I on był po prostu premierem, to on teraz po prostu igrał sobie z Polską i nie ma reakcji. Proszę Państwa, Platforma PZU ugodę podpisała. Ja walczyłem o to jeszcze, brakowało mi dosłownie może roku, może dwa. Doprowadziły do unieważnienia prywatyzacji. Ale żebyście Państwo wiedzieli, Eureko założyło sobie jeszcze w 2001 roku, kiedy podpisując drugi aneks prywatyzacyjny, że uzyska na prywatyzacji PZU 10 miliardów euro. Proszę Państwa, i uzyskali. I uzyskali. Ja daję go taki przykład. Walki kilkunastu posłów, kiedy jeszcze do 2004 roku jako Liga Polskich Rodzin rzeczywiście reprezentowała interesy bardzo narodowe, kiedy po wyborach do Parlamentu Europejskiego niektórym wysokim ludziom odbiło i zostali przejęci przez pewien układ, zaczęło to się wszystko odwracać. Ale wiele rzeczy, bardzo dużo dobrych zrobiliśmy. Na przykład PKO BP byłoby już nie w polskich rękach, uratowane. Przemysł chemiczny uratowany. Wiele zakładów farmaceutycznych uratowanych. Naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo. I to warto było kiedyś, chociaż już ta partia nie istnieje, czy tam nie istnieje, ale jest martwa, bo ją zdobił ten pewien, który ją przejął, ale to pokazuje Państwu przykład, że 30 paru posłów mogło zrobić naprawdę bardzo wiele, a tutaj mamy opozycji 154 posłów i oni po prostu tak sobie, miękka opozycja, tutaj zawracają sprawy głowy Polakom innymi, mało ważnymi sprawami, a te najważniejsze uciekają. Na przykład upadek polskiego przemysłu stoczniowego. Pani poseł pokazywała fajny obraz. Ale ustawa kompensacyjna o upadku, o likwidacji polskiego przemysłu stoczniowego została podjęta w parlamencie lekko, bo opozycja nie była na tyle sprawna, łącznie z świętej pamięci prezydentem, która by zablokowała tą ustawę. Gdyby nie było tej ustawy, nie byłoby upadku polskiego przemysłu stoczniowego. Ja pamiętam, żeśmy walczyli o to, żeby ustawę o zwrocie majątku Żydom polskiego w kwocie około 65 miliardów dolarów, jak rozprowadziliśmy dwukrotnie tą ustawę, żeby ustawa nie weszła w życie. 30 paru posłów. Tylko pamiętacie naszą walkę o stole. Wiele innych przeciąg zakłady Dolnej Odry. Stole nie dało się uratować, ale na przykład elektrownie Dolne Odry udało się uratować i wiele innych zakładów. Paru dobrze oddanych w sprawie polskiej głosów potrafiło zrobić wiele. A tutaj 154 co może zrobić praktycznie w tych sprawach narodowych. I brakowało mi w tych wypowiedziach takiego języka politycznego, co należy robić, aby nie dochodziło do takich sytuacji, jaką mamy dzisiaj i przez te najbliższe lata będziemy prawdopodobnie mieli, póki może wybory parlamentarne się zmienią. Ponieważ pierwsze to trzeba jednoczyć się, zacząć ze sobą rozmawiać, przygotować koncepcje programowe, które w oparciu o cały program profesora Kozłowskiego, który można nazwać imieniem świętej pamięci Juliana Sokołowskiego, który był geniuszem w tych sprawach i ma między innymi uczni pana Dariusza Kozłowskiego i innych profesorów. Już mamy gotowe rzeczy i zacząć umieć pracować organizacyjnie, bo niestety my na organizacji się przewalamy, bo nie potrafimy przygotować się pod kątem organizacyjnym. I jeżeli dzisiaj mamy jednoczenie, podpisanie wspólnej deklaracji, to by był wstęp do szerszego połączenia, ale tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś akceptuje ramy programowe, które powinny być ewidentne, że jest odebranie majątku tych, którzy ukradli nam go, że jest zmiana systemu finansów publicznych, że jest zmiana polityki Narodowego Banku Polskiego, że jest zmiana konstytucji, która mówi o tym, że zmusza rządy poszczególne, żeby zadłużały państwo polskie w obcych instytucjach finansowych, a nie w swoim banku. Żeby można było finansować inwestycje przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli tego nie zrobimy i nie zawalczymy o to, żeby lichwa jest karalna w Polsce, to musi być w konstytucji. To nic nigdy nie zmienimy. Jeżeli wejdziemy i będziemy pudrować to, co było, to następna klęska. Muszą być zmiany systemowe, koncepcyjne, które powinny być wypracowane tutaj u nas. I dopiero wtedy zawalczyć o to, żeby móc ratować naszą ojczyznę. Bo proszę Państwa, w Polsce teraz wybory. Niektórzy mówią, żal, że profesor Kozłowski nie wystartował. Proszę Państwa, nie ma szans na to, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów. Wysiłek obronny i gwizdek pana. Proszę Państwa, to co dzisiaj mamy w Polsce, to jest fasadowa demokracja. Tutaj mają mafia międzynarodowa, finansowa, ma Eldorado z Polski. Dygnitarze, bonzowie, trockiści przekwalifikowani na neokonserwatystów, sionistów z Ameryki robią sobie z Polski kolonie. To sobie podbity kraj zrobili z nas. Układają sobie wszystko jak chcą. Oni wiedzą, kto będzie posłem, wiedzą, kto będzie ministrem, wiedzą, kto będzie prezydentem.
Zbigniew Żolak, drodzy Państwo, wydawałoby się, że w Polsce nic się nie dzieje. Okazuje się, były to fragmenty tak zwanego Kongresu Przymierza Narodowego, gdzie różne ugrupowania spotykają się i mieli swoich prelegentów. Pozwoliliśmy sobie Państwu ich przedstawić, by posłuchać, że w Polsce się myśli o tym wszystkim, co się stało i co się dzieje i co nas czeka. A oto piosenka Komentarz.
Ojczyznę naszą łotry gryzą, bezkarnie na nią leją błoto, ale przemilczmy ten epizod, bo wstyd być teraz patriotą, bo wstyd być teraz patriotą. Krzyczą na wielkich zgromadzeniach, religia to prywatna sprawa, przez to wyciszmy głos sumienia, bo wstyd do Boga się przyznawać, bo wstyd do Boga się przyznawać. Nie chodzi jeszcze tu do żłobka ta demokracja postfarmacji, lecz o tym cicho szat i kropka, bo wstyd nie lubić demokracji. Lecz o tym cicho szat i kropka, bo wstyd nie lubić demokracji. Powiększa się zboczeńców kasta, jak niegdyś szereg rusu partyjny.
Niech żyje czpun i pederasta!
Bo wstyd być nietolerancyjnym, bo wstyd być nietolerancyjnym.
Straszy Europa bez narodów i finansjery prawo dzikie, a my się śmiejmy z ciemnogrodu, bo wstyd być kontreuropejczykiem, bo wstyd być kontreuropejczykiem.
Żyja Kosika, polska wolność, niedawno zdjęta z szubienicy, że mamy wolę nieudolną, bo wstyd nie poprzeć dziś lewicy, że mamy wolę nieudolną, bo wstyd nie poprzeć dziś lewicy. Ale nadejdzie dzień, kochani, to zmiecie, bo w komunę tłustą, a my będziemy skacowani, wstyd nam będzie spojrzeć w lustro, a my będziemy skacowani, wstyd nam będzie spojrzeć w lustro.
Ze śpiewnika Oszołoma. Drodzy Państwo, informacja, że Tu-154 podchodzi do lądowania prawie do końca na autopilocie, potwierdza niemal ze stuprocentową pewnością tezę, że załogę wprowadzono w błąd przy użyciu tak zwanego meaconingu. Meaconingu, jakby ktoś chciał z angielska. Oznaczałoby to, że Lech Kaczyński z małżonką i pozostałe 94 osoby na pokładzie zostały zamordowane. Jest to olbrzymi artykuł tytułowy artykuł z Gazety Polskiej. O dziwo w środę, kiedy gazeta się ukazuje 26 maja, nawet na niektórych portalach, tych takich, które często Państwo też odwiedzają, był ten artykuł. Szybko został zdjęty. Marek Strassenburg-Kleciak, and Hans Dodel. Raport rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego MAK, zaprezentowany w Moskwie przed kamerami telewizyjnymi, za katastrofę pod Smoleńskiem obarcza winą polskich pilotów, pozostawiając przy tym miejsce dla domysłów, że załoga uległa naciskom któregoś z pasażerów. Komisja Techniczna jednoznacznie stwierdziła, w czasie lotu nie doszło do aktu terrorystycznego, wybuchu, pożaru na pokładzie, niesprawności urządzeń technicznych samolotu. Silniki pracowały do samego zderzenia z ziemią. Ustalono, że w kabinie znajdowały się osoby nie będące członkami załogi. Głos jednej z nich dokładnie zidentyfikowano. Głos innej lub innych poddawany jest dodatkowej identyfikacji przez stronę polską. Jest to ważne dla śledztwa, czytamy w dokumencie. Ale mimo ogólnikowego charakteru i rażącej jednostronności w raporcie znalazły się istotne informacje, które podważają wersję Rosjan, wskazując przy tym, że tragiczna śmierć 96 Polaków, w tym prezydenta Rzeczypospolitej, wcale nie była konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. Kto zmylił autopilota? Z raportu rosyjskiego MAK wynika przede wszystkim, że samolot prezydencki podchodził do lądowania na autopilocie, który sterował zarówno wysokością, ciągiem, jak i kursem rządowej maszyny. Co ciekawe, informacji tej nie podano podczas konferencji prasowej. Znajdowała się ona tylko w pisemnej wersji dokumentu. Wyłączenie pilota automatycznego w płaszczyźnie wzdłużnej i automatycznego regulatora ciągu nastąpiło przy próbie odejścia na drugi krąg, odpowiednio na 5 i 4 sekundy przed zderzeniem z przeszkodą, z drzewami, które zapoczątkowało niszczenie konstrukcji samolotu, informują autorzy raportu. To bardzo ważna informacja. Autopilot jest urządzeniem do automatycznego sterowania samolotem, pobierającym do tego celu dane z GPS i innych wskazań przyrządów pokładowych. Na GPS w nawiasie opiera się zresztą cały nowoczesny Flight Management System, w którym zintegrowane są urządzenia nawigacyjne podłączone do komputera pokładowego. Ostatni etap przed lądowaniem na autopilocie to przelot przez kolejne leżące obok siebie tak zwane waypoints, 10 km przed pasem, wysokość 500 metrów, 8 km, 400 metrów, 6 km, 300 metrów, 4 km, 200 metrów, 2 km, 100 metrów. Ten ostatni punkt, tak zwany punkt decyzji i wysokości decyzjana. Jeśli pilot nie widzi tutaj pasa startowego, to musi zrezygnować z lądowania i polecieć na inne lotnisko. Tymczasem załoga polskiego samolotu w tych trudnych warunkach pogodowych wyłączyła pilota dopiero 5 sekund przed katastrofą, mimo że można to zrobić w sekundę, jednym ruchem ręki. Należy zaznaczyć, że waypoints przy lądowaniu są określane inaczej dla każdego typu maszyny i nie mają nic wspólnego z tym, gdzie lądujemy. Dziennik Fakt, powołując się na rosyjskiego prokuratora, który słyszał rozmowy w kokpicie, napisał kilka dni temu, że parę sekund przed tragiczną tragedią piloci, dotąd spokojni, zaczęli wołać: daj drugi, w drugą. Musiał być to po prostu pierwszy moment, w którym załoga zorientowała się, że jest w złym miejscu i na złej wysokości. Prawdopodobnie minęli wtedy znajdującą się tam antenę NDP lub, jak czytamy w raporcie, uderzyli w drzewo. Dlaczego piloci schodzili spokojnie do lądowania na autopilocie i dopiero kilka metrów nad ziemią zorientowali się, że samolot jest tak nisko? Czy byli samobójcami? Dlaczego nie reagowali na wskazania urządzeń pokładowych, które jeśli działały bez zarzutu, jak twierdzą Rosjanie, musiały informować ich, że są na wysokości 100 metrów, a potem 70 czy 20 metrów? Wytłumaczenie jest tylko jedno. Autopilot opierał się na błędnych danych z komputera pokładowego, a piloci myśleli, że są znacznie wyżej. To, że 10 kwietnia pod Smoleńskiem sygnał GPS w Tu-154 był zakłócony, co doprowadziło do błędu pozycji samolotu w pozycji horyzontalnej, 160 metrów w lewo od osi pasa startowego oraz szacunkowo 80 metrów w pionie, jest oczywiste. Inteligentną metodą takiej agresji jest Meaconic, polegający na nagraniu sygnału satelity i ponownym nadaniu go z niewielkim przesunięciem w czasie i z większą mocą. Na tej samej częstotliwości w celu zmylenia załogi samolotu. Od razu podkreślamy, że nie jest to żadna fantastyczna technika z filmów o Jamesie Bondzie. Od czasu zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku na World Trade Center Meaconic używa się w prawie wszystkich krajach świata, między innymi Meaconic, po angielsku na pewno Meaconic. Używa się w prawie wszystkich krajach świata, między innymi do ochrony obiektów specjalnego znaczenia, takich jak na przykład elektrownie atomowe czy obiekty rządowe, na przykład w razie ataku rakietowego. W przypadku Tu-154 podchodzący właśnie do lądowania wystarczałoby niewielkie przekłamanie sygnału, by doprowadzić do tragedii. Meaconic można ustawić z precyzją do 0,3 metra, a do zaburzenia prawidłowego działania może dojść ze źródła oddalonego nawet o kilkadziesiąt kilometrów od samolotu. Technicznie możliwe jest również zmylenie wysokościomierza radiowego. Gdyby dodać do tego przekazanie nieprawdziwej wartości ciśnienia barometrycznego, Rosjanie nie poinformowali dotychczas, jakie ciśnienie podali dowódcy Tupolewa. Załoga samolotu była, nawet przy dużo lepszej widoczności niż ta, która panowała w Smoleńsku, bez szans. Charakterystyczne ukształtowanie terenu przy lotniskiem Smoleńsk-Siewierny rozległa Mniecka stanowiło dodatkową gwarancję powodzenia ataku. Wskazania wysokości przez GPS i innych urządzeń nie były prawidłowe, ale mimo wszystko wystarczające, by uruchomić IGPS-WS, system ostrzegający pilotów o odległości samolotu od gruntu. Jego sygnał ostrzegawczy włącza się, gdy samolot schodzi poniżej 666 metrów, około 2000 stóp nad ziemią. Piloci zignorowali ostrzeżenie IGP-WS, jako że jego zdaniem jest ostrzegać przed zbliżającą się ziemią i robi on to za każdym razem, kiedy się ląduje. I lecieli dalej, oczekując, że za jakiś czas zobaczą pas startowy. Zgodnie z procedurami pilot miał prawo podchodzić do wysokości decyzyjnej i dopiero wtedy podjąć decyzję o kontynuacji lub zaniechaniu manewru. Problem w tym, że IGWPS także opiera się na pomiarach położenia uzyskanego z odbiornika GPS i wysokości z wysokościomierza radiowego. Tu-154 wkrótce znalazł się więc na 5 metrów nad ziemią. Piloci nie zdążyli nawet poszukać wzrokiem pasa startowego. Jeszcze raz powtórzmy. Skoro samolot leciał na włączonym autopilocie, to piloci wierzyli, że są znacznie wyżej, w innej pozycji. Samolot zaczął nurkować, zanim piloci przeszli na ręczne sterowanie, co oznacza, że albo doszło do awarii autopilota, albo celowego zakłócenia. Komisja nie stwierdziła awarii, poza tym urządzenie będące tyle lat w eksploatacji raczej nie powinno mieć takich niespodziewanych awarii. I nie może to być mowy, jak sugerowali niektórzy dziennikarze, o jakimś innym wytłumaczeniu, jak na przykład pomyłce przy wprowadzeniu danych o ciśnieniu spowodowanej stosowaniem innych jednostek w Rosji. Zarówno GNH, GFI, Pascal czy MMHIG, czyli są wartościami standardowymi stosowanymi na całym świecie. Oprogramowanie używane w komputerach pokładowych jest przystosowane do analizy poprawności wprowadzanych danych właśnie ze względu na ryzyko pomyłki. Jak dojść do prawdy? Wraz z upływem czasu coraz trudniej będzie uzyskać dowody wyjaśniające kto, jak doprowadził do katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Zastanawiające, że dane, które mogłyby zaprzeczyć zarówno prezentowanej na łamach Gazety Polskiej hipotezie o możliwości eksplozji w Tu-154, czy przy czym teza o wybuchu nie wyklucza wcześniejszego zmylenia załogi poprzez Meaconic, jak i naszym ustaleniom, znajdują się w rękach Rosjan, którzy nie chcą lub przez długi czas nie chcieli udostępnić ich stronie polskiej. Gruntownej analizie poddano jedynie same przyrządy nawigacyjne, a także urządzenia TAFS, które nie zawierają informacji o sygnale GPS, w związku z czym są bezużyteczne przy weryfikacji hipotezy o zakłócaniu sygnału satelitarnego. Atak na przyrządy nawigacyjne można bowiem stwierdzić wyłącznie przez analizę czarnych skrzynek, a dokładnie jednego z parametrów zapisanych w jednym z rejestratorów. Niestety. Czarne skrzynki to tylko lepiej lub gorzej zabezpieczone nośniki i usunięcie śladów mekakoningu, zwłaszcza dla służb znajdujących od podszewkę znających budowę Tu-154 i jego przyrządów, nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy, żeby ingerującym w zawartość rejestratorów nikt przez kilka godzin, a tym bardziej przez kilka dni, nie przeszkadzał. Marek Strasenburg-Kleciak, pracujący w Niemczech, polski specjalista do spraw systemów trójwymiarowej nawigacji, wygłaszał prelekcje m.in. na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium i w Instytucie Fraunhofera w Darmstadt. Jest doradcą niemieckich organów administracji państwowej. Hans Dodel, niemiecki ekspert od systemów nawigacji i wojny elektronicznej, autor książki Satellite Navigation. Oni m.in. postawili takie tezy. Artykuł jest też wzbogacony schematem, który przedstawia w przekroju poprzecznym hipotetyczny przebieg ostatnich sekund lotu samolotu prezydenckiego w postaci trzech linii czerwonych niebieskim i tym właśnie najgorszym czerwonym tuż przy ziemi. To był artykuł zatytułowany "To był zamach", mówią eksperci Polski i niemieccy. To tyle, który chcieliśmy Państwu dzisiaj przedstawić w naszym programie. Przypominam, że słuchaliśmy w naszym programie dzisiaj muzyki Pawła Orkisza do tekstów Włodzimierza Wysockiego, jak i również zespołu, którego często gramy w naszej stacji radiowej, właściwie w naszej audycji. Jest to śpiewnik Oszołoma 2. Przedstawiliśmy Państwu dwie piosenki "Jeszcze starczy sił" i "Wstyd". Na zakończenie powinniśmy zagrać coś lżejszego, może jeszcze raz pana Rosiewicza. Akurat tą płytę słuchaliśmy przed samą audycją w samochodzie. Numer chyba 6, tak? O Lubartowie. Księże Piotrze?
To będzie tak.
O Lubartowie, znów posłuchamy się.
Tej. Z dawnych czasów.
Z dawnych czasów. Andrzej Rosiewicz.
Jak Lubartów był pełen jeszcze życia, pełen biznesu i pełen rejwachu.
Nie było jeszcze zakładów produkujących radia i telewizory.
I wtedy jeszcze Andrzej Rosiewicz mógł śpiewać na różnych tam koncertach. Teraz raczej nigdzie nie jest zapraszany i nigdzie w mediach nie ma, oprócz naszych. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzymy dobrej nocy. Szczęść Boże. Ksiądz Piotr.
Ireneusz Miczarczyk. Dobranoc Państwu. Do usłyszenia za tydzień.
Dziadek mój był spod Katowic, on Beniamin był Chorowic. Babka była z Tyszkiewiczów, a ja Rafał z Rożkiewiczów, a ja Rafał z Rożkiewiczów. Za Lublinem, za Rzeszowe, w mieście zwanym Lubartowe. W mej młodości przyszedł maj, w Lubartowie piękny kraj, w Lubartowie piękny kraj. Może Lza się kręci wokół, gdzieś na rynku w Białymstoku, ale wszystko to się chowa, naprzeciwko Lubartowa chowa się. Ja tam byłem, ja tam żyłem, ja się tam urodziłem, to ja wiem. Oj, wej, Lubartowie, najpiękniejszy w świecie świat. Oj, wej, Lubartowie, ty był jak cygan brat. Nie ma handel, będzie bieda. Dobrze kupić, lepiej sprzedać. Na co trzymać, na co chować. W świecie trzeba się targować. Oj, wej, w Lubartowie, już się schodzi goje w kup. Oj, wej, w Lubartowie, zbiegowisko ściskie szuk. Wszystko kupię, wszystko sprzedam. Dzień targowy przy niedzieli. W Lubartowie świeci slon. To handel i handel i handel i ha 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 ha
Wartowie na jarmarku można kupić dobre piwo. Nie ma mowy w nim o pianie, ale za to dużo taniej, ale za to dużo taniej. W Lubartowie, w Lubartowie, latem, zimą i na wiosnę, latem, zimą i na wiosnę, wszyscy chętnie lubią czosnek, wszyscy chętnie jedzą czosnek. Na straganie, świeczki, buty i ubranie. Tylko czasem głos ponury, wola głośno maś na szczury, wola głośno maś na szczury, maś na szczury, maś.
Everybody, pompki, rowery, książki, pilniczki, halabardy, świczki, samochody odrzutowe, samoloty osobowe, bomby kobaltowe, no i maś na szczury. Bierzem takiego szczura za przednie łapki i smarujemy go maścią cyk-cyk. Można tak, a można inaczej. Na drugi dzień szczur źle się czuje. Na trzeci dzień szczur gotów. I któż mi z Państwa zaprzeczy, mając takiego szczura w ręku, nie można go młoteczkiem po głowie popukać. Eri, beri, pompki, rowery, książki, pilniczki, halabardy, świczki.
Oj, wej, w Lubartowie, najpiękniejszy w świecie świat. Oj, wej, w Lubartowie, każdy był jak cygan. Nie ma handel, będzie bieda, dobrze kupić, lepiej sprzedać. Na co trzymać, na co chować, przecież trzeba się targować. Oj, wej, w Lubartowie, się schodzi goju w klub.
Good morning from FM 98.5 CKWR, home of familiar favorites, specialty programming and multicultural too.
FM 98.5 CKWR.
Strong, that's what I thought. Me and Sue.